Widzę tutaj trochę znajomych twarzy, ale pozwolę sobie mimo wszystko zareklamować. Tutaj Chcę widzieć Boga. Ostatnio wydane przez wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie. No więc tutaj temat zadany przez organizatorów tej akademii to medytacja według błogosławionego Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus. No i właśnie Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus jest znany w Polsce właśnie przede wszystkim z tego niedawno wydanego nowego tłumaczenia syntezy nauczania świętych Karmelu pod tytułem Chcę widzieć Boga, ale także z innych mniejszych dzieł, które zostały wydane już w minionych latach, na przykład Usłyszeć ciszę wewnętrzną czy modlitwę początkujących. Ten francuski karmelita, który zmarł w roku 1967, przez całe życie niestrudzenie nauczał dróg modlitwy wewnętrznej. Jednak nie skupiał się na metodach ani na technikach modlitwy. To bardzo ważne, bo nie znajdziemy u niego jakiejś systematycznej definicji czy wykładu, czym jest medytacja. Dla niego modlitwa wewnętrzna, a więc coś, co moglibyśmy właśnie podstawić pod termin medytacja, nie była zwykłym ćwiczeniem duchowym, ani nie opierała się na jakiejś technice właśnie czy metodzie, ale służyła nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z Bogiem. Modlitwa nie była dla niego celem samym w sobie. Był nim Bóg i właśnie trwanie w relacji z Nim. Podobnie jak święta Teresa od Jezusa, modlitwa dla Marii Eugeniusza obejmowała całe życie. I on nie rozdzielał życia od modlitwy, chociaż bardzo, i to zobaczymy później, podkreślał zawsze wartość czasu przeznaczonego, takich chwil specjalnie przeznaczonych na modlitwę. Więc na samym początku, tak jak już powiedziałam, trzeba tu warto podkreślić, że nie znajdziemy u niego jakiejś takiej definicji medytacji, gdyż on się po prostu tym nie zajmował. Tak jak powiedziałam, można u niego znaleźć terminy, które będą odwoływać się do modlitwy wewnętrznej, i dla niego zawsze było to związane z wejściem w kontakt z Bogiem, z życiem w relacji z Trójcą Świętą mieszkającą w sercu, w duszy człowieka ochrzczonego, z początkiem życia wiecznego, z wprawianiem w ruch łaski Chrztu Świętego. To są takie określenia, których używał w swoich konferencjach i w pismach. Natomiast nigdy się nie wypowiadał jakoś tak bardzo ekskluzywnie o medytacji. To nie był jego termin w ogóle używany przez niego. Więc żeby spróbować omówić ten taki temat zadany tutaj w ramach Akademii, czyli medytację według błogosławionego Marii Eugeniusza, ja się posłużę najpierw krótkim takim podrozdziałem w drugiej części tej książki Chcę widzieć Boga, w której autor omawia, ale bardzo pobieżnie, medytację właśnie, ale to jest dosłownie półtorej strony na całość. Następnie zaś, podążając za jego nauczaniem, podejmę inną formę modlitwy, którą można by w ślad za świętą Teresą od Jezusa jakby nazwać też medytacją, ale tak naprawdę Teresa i Maria Eugeniusz nazywają ją modlitwą skupienia. I na koniec tego wykładu skupię się na roli aktu wiary w modlitwie, modlitwie wewnętrznej i na rozróżnieniu wiary czynnej od wiary żywej. Więc takie trzy punkty. Najpierw właśnie tak ściśle, co tutaj jest na temat medytacji i około, co jest wpierw, co jest później. Później główna część wykładu to modlitwa skupienia i trzecia część to będzie rola aktu wiary, bo akt wiary dla Marii Eugeniusza to jest właśnie sedno modlitwy wewnętrznej. W tej książce właśnie, którą też niektórzy nazywają sumą duchowości teryzjańskiej albo karmelitańskiej, krótki podrozdział jest poświęcony medytacji albo rozmyślaniu i on się znajduje w drugiej części, w rozdziale trzecim Ten trzeci rozdział nosi tytuł Pierwsze modlitwy. Cała ta druga część zawiera wskazówki dla kogoś, kto chce podążać drogą modlitwy wewnętrznej i kto już powziął decyzję, by dać w swoim życiu w jakimś sensie pierwszeństwo Bogu, poświęcając jakiś określony czas na modlitwę wewnętrzną. W rozdziale, który poprzedza ten właśnie o pierwszych modlitwach, Maria Eugeniusz mówi o dyspozycjach, w które powinny wyposażyć się osoby, które chcą nawiązać relacje z Bogiem obecnym w ich wnętrzu. I te dyspozycje to przede wszystkim zdecydowanie, według świętej Teresy Savila, bardzo takie mocne podjęcie postanowienia, zdecydowane podjęcie postanowienia, żeby podążać za Chrystusem, żeby zacząć w swoim życiu znajdować czas na modlitwę. Wszystkie elementy są ważne, te, o których mówi Maria Eugeniusz w tym poprzednim rozdziale, kiedy chcemy omówić lub usytuować właśnie to, co później następuje, czyli omówienie tych pierwszych modlitw w ujęciu Marii Eugeniusza. To jest taki, można powiedzieć, początek drogi duchowej, gdzie człowiek odkrywa przede wszystkim miłość Boga i chce na nią odpowiedzieć. Z takiej perspektywy wychodzi zawsze Maria Eugeniusz. Inicjatywa relacji zawsze należy do Boga, nie do człowieka. To jest jakby pierwsza rzecz, na którą on zawsze w swoim głoszeniu i w swoich konferencjach i w pismach zwracał uwagę. I to jemu Maria Eugeniusz za świętą Teresą właśnie przyznaje takie pierwszeństwo. Natomiast działanie człowieka, czyli również podjęcie decyzji o modlitwie, przeznaczanie na nią konkretnego czasu, będzie zawsze odpowiedzią na wezwanie, na pragnienie Boga. Bóg pragnie udzielać się człowiekowi, obdarowywać go swoją miłością i człowiek podejmuje swoją działalność, swoje postanowienia, swoje decyzje w odpowiedzi na to pragnienie Boga. Więc tu zawsze Bóg będzie na pierwszym miejscu w jego nauczaniu. We wstępie do rozdziału, gdzie jest właśnie mowa o medytacji, do tego rozdziału o pierwszych modlitwach, Maria Eugeniusz pisze tak. Zwracanie się ku Bogu już jest modlitwą, gdyż modlitwa, serdeczna rozmowa z Bogiem, to nic innego niż synowskie dążenie łaski ku Bogu, który jest naszym Ojcem. Wydaje się, że nie ma nic łatwiejszego i prostszego niż zdać się na synowski instynkt łaski i co za tym idzie modlić się. To synowskie dążenie musi być jednak uporządkowane, oświecone i wspierane. Musi stać się dość mocne, by pociągnąć całe nasze zdecydowanie i siłę, wystarczająco wytrwałe, by ożywiać wszystkie nasze uczynki i wystarczająco głębokie, by pochwycić całą duszę i wprowadzić ją w Boga dzięki modlitwie, która stała się przemieniająca. Jakie więc będą pierwsze kroki na tej drodze modlitwy? Najpierw Maria Eugeniusz opisuje modlitwę ustną, biorąc za wzór Jezusa, który nauczał apostołów modlitwy, zwłaszcza modlitwy Ojcze Nasz. Nie należy zapominać, że we wszystkich tych rodzajach modlitwy punktem odniesienia będzie to, w jaki sposób pomaga nam ona zgłębiać relacje z Bogiem. Jak prowadzi nas do zjednoczenia z Nim, gdyż to jest celem nauczania świętych Karmelu, a w ślad za nimi Marii Eugeniusza. I teraz jeszcze wracając właśnie do modlitwy Ojcze Nasz, Maria Eugeniusz pisze, że Jezus uświęcił doskonałość modlitwy ustnej poprzez właśnie nauczanie tej modlitwy apostołów. I przy tej okazji nawiązuje Maria Eugeniusz od razu do relacji między modlitwą ustną a kontemplacją, odwołując się do doświadczenia świętej Teresy od Jezusa, która oparła całą księgę drogi doskonałości na opisie modlitwy Ojcze Nasz. Tych odwołań do kontemplacji będzie u niego również w tym miejscu znacznie więcej. I tutaj taki cytat właśnie z tego trzeciego rozdziału, gdzie jest mowa o modlitwie ustnej. Ludzie kontemplacji, choćby najwyżej wyniesieni w milczącym zjednoczeniu z Bogiem, nie mogą darzyć pogardą czy zaniedbywać formy modlitwy, która ma taką wartość i może z taką mocą oddziaływać na Boga i na ludzi. Muszą więc być jej wierni, niezależnie od tego, jakie trudności mogą w niej napotkać. Niedbałość w tej kwestii, która zazwyczaj szuka usprawiedliwienia w niemocy, bardzo często bierze się z pewnej subtelnej pychy i z nawyku biernego zaniechania, które stało się przejawem lenistwa. Modlitwa ustna będzie więc dla nich energicznym ćwiczeniem się w pokorze i prostocie, nader owocnym dla duszy i bardzo miłym Bogu. Jednak, dodaje zaraz Maria Eugeniusz, aby ta modlitwa ustna zasłużyła na miano modlitwy, musi być wewnętrzna, czyli musi wypływać z naszego wnętrza. Nie może być tylko odmawianiem modlitwy. I następnie Maria Eugeniusz przechodzi do omówienia modlitwy liturgicznej, której także nie przeciwstawia modlitwie wewnętrznej, ale ukazuje, jak ta ostatnia czerpie z liturgii, żywi się nią i jak pomaga głębiej w nią wejść. I tu znowu cytat. Liturgia czy kontemplacja? Wydawałoby się, że niektórzy święci dokonali wyboru. Czy naprawdę jednak koniecznie trzeba wybierać między nimi jako przeciwieństwami? Niewątpliwie należy przyznać, że pobożność niektórych dusz karmi się niemal wyłącznie modlitwą liturgiczną, ze względu na upodobanie i na powołanie. Inne potrzebują modlitwy w ciszy. Między tymi dwiema skrajnościami istnieje mnóstwo ludzi ducha, którzy dokonali wyboru zgodnie ze swoją wrażliwością i łaską. Czerpią tam, gdzie coś znajdują i nie rozumieją przeciwstawiania sobie liturgii i kontemplacji, będących różnymi formami tej samej modlitwy, które mają służyć sobie nawzajem z miłością. Święta Teresa, mistrzyni modlitwy wewnętrznej, pokazuje nam szczęśliwe ich pogodzenie. Chce ona, by modlitwa liturgiczna, tak jak każda inna modlitwa ustna, była ożywiana modlitwą wewnętrzną. W modlitwie liturgicznej powinniśmy szukać nade wszystko poruszeń duszy Chrystusa w Kościele, wsłuchiwać się w westchnienia Ducha Miłości i w ten sposób uczyć się w szkole Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza, czym powinna być każdego dnia osobista i milcząca modlitwa. A więc podobnie jak modlitwa ustna, również modlitwa liturgiczna nie jest przeciwstawiana przez Marię Eugeniusza modlitwie wewnętrznej, ale jedna z drugą stanowi pewną całość, jedna z drugą się łączy. I następnym rodzajem właśnie modlitwy, którą Maria Eugeniusz omawia w tym rozdziale, jest czytanie modlitewne. To może mniej znana forma modlitwy, ale on pisze o tym tak. Do czytania modlitewnego należy dobrać książkę nie tylko pouczającą czy pobożną, ani nawet nie książkę ciekawą, która wciąga, ale książkę inspirującą, która skłania do refleksji, pobudza uczucia, czy jeszcze lepiej, książkę, która rozbudza duszę i ją utrzymuje w obecności Boga. Samo czytanie jednak nie jest jeszcze czytaniem modlitewnym. Czytanie trzeba przerywać, żeby zastanowić się przed Bogiem, podzielić się z Nim swoimi uczuciami, wdać się z Nim w rozmowę. Lektura jest tutaj tylko sposobem mającym ułatwić modlitwę. Wyłącznym jej zadaniem jest podsunąć temat rozmowy z Bogiem, dać oparcie, aby się z Nim zjednoczyć. Jest ona służebna wobec serdecznej rozmowy z Bogiem, będącej istotą modlitwy. Właśnie do tego celu dusza musi nieustannie sprowadzać czytanie. Czytanie modlitewne to zazwyczaj modlitwa początkującego na drogach życia duchowego. Jednak także kontemplatyk do niego wraca w godzinach fizycznego czy duchowego zmęczenia, by wesprzeć swoje władze lub dać im odpocząć, albo też oderwać je od zbyt żywych czy nękających trosk, uniemożliwiających skupienie. I po omówieniu właśnie tego czytania następuje podrozdział, który został zatytułowany Medytacja. A po polsku tutaj wybrano tłumaczenie Rozmyślanie. Więc w tym momencie dopiero Maria Eugeniusz przechodzi do omówienia właśnie medytacji. I definicja, którą podaje, jest taka: rozmyślanie, medytacja polega na prowadzeniu refleksji czy rozważań na obrany wcześniej temat, aby wytworzyć w sobie jakieś owocne przekonanie czy postanowienie. Można się tu posługiwać różnymi metodami. Każda z nich obejmuje wprowadzenie, czyli wejście w obecność Boga i w postawę pokory. Następnie zasadniczą część rozważania, w której na drodze refleksji powstają przekonania, i wreszcie podsumowanie, w którym wyrażają się uczucia, prośby i precyzują się postanowienia. Więc tak Maria Eugeniusz definiuje medytację. Jak przyznacie Państwo, nie jest tego dużo, jak na taką grubą księgę. I następnie, omawiając właśnie tę formę modlitwy, Maria Eugeniusz stwierdza dość szybko, przywołując różne dostępne książki pomocne do medytacji, różne tytuły, których w pierwszej połowie XX wieku, kiedy on żył, ukazało się dosyć sporo. Mówiąc o tych książkach, omawiając je, pisze tak: dla naszych współczesnych umysłów, bardziej intuicyjnych niż dyskursywnych, bardziej rządnych tego, co żywe i konkretne, niż długich rozumowań, te metody i te książki z rozważaniami szybko się zestarzały. Cieszymy się więc, mogąc stwierdzić, że Święta Teresa wypowiada się o medytacji z umiarkowanymi pochwałami i w bezosobowym, pozbawionym entuzjazmu tonie. Jest tak dlatego, że sama należy do tych dusz, które nigdy nie umiały prowadzić dyskursu na modlitwie i dla których władza myślenia, czyli rozum, jest raczej przeszkodą niż pomocą. Można zadać pytanie, dlaczego tak było, i Maria Eugeniusz wyjaśnia to w następujący sposób. Święta Teresa przestawała z intelektualistami i dobrze znała ich skłonności. Grożące im niebezpieczeństwo polega na tym, że pochłania ich łatwość snucia spekulacji na temat prawdy objawionej, satysfakcja i intelektualna korzyść, jaką z tego czerpią, i każe im ona zapomnieć, że modlitwa to przede wszystkim serdeczna rozmowa z Bogiem. W drodze doskonałości Teresa zaleca więc, jeśli chcemy uczynić znaczny postęp na tej drodze, na drodze modlitwy, i dojść do tych mieszkań, do których tęsknimy, nie o to powinno nam chodzić, byśmy dużo rozmyślały, tylko o to, byśmy dużo miłowały. A więc rozważanie, medytacja, będące dobrym początkiem, nie satysfakcjonuje świętej Teresy od Jezusa. Gdyby tak podsumować zarzuty, czy raczej obawy świętej Teresy w tej kwestii, to można by powiedzieć, że obawia się ona, że medytacja zatrzyma duszę na ich własnej aktywności intelektualnej i niedostatecznie je ukierunkuje na Boga, który jest źródłem wody żywej. I tutaj Maria Eugeniusz stawia pytanie, na które też po chwili daje odpowiedź, a mianowicie, czy Święta Teresa może doradzić początkującym jakiś inny sposób modlitwy. No i stwierdza, że tak, może, i tym sposobem modlitwy, który tak bardzo dobrze się sprawdził u świętej Teresy, jest właśnie modlitwa skupienia. Święta Teresa pragnie, aby właśnie od niej przede wszystkim tego sposobu się nauczyć i można powiedzieć, że to jest jej sposób, sposób świętej Teresy, jej sposób medytacji. I teraz cały następny rozdział, czyli rozdział 4 części 2, jest poświęcony właśnie modlitwie skupienia. Tam są trzy podrozdziały. Ja teraz tak dosyć szczegółowo omówię tą modlitwę skupienia. Maria Eugeniusz zaczyna ten rozdział od cytatu znów z Drogi Doskonałości w rozdziale 28, który brzmi tak. Te spośród nas, które potrafią zamknąć się w tym małym niebie swojej duszy, niech mi wierzą, że pójdą doskonałą drogą. Kluczowe słowa w tym cytacie to zamknąć się w małym niebie swojej duszy. O to właśnie chodzi w modlitwie skupienia, aby wejść w relację z Bogiem, który jest obecny w nas i dzięki temu, że to On sam daje nam taką łaskę, taką sposobność właśnie poprzez łaskę Chrztu Świętego. Błogosławiony Maria Eugeniusz rozpoczyna ten rozdział od podania pewnej opinii, którą zaraz potem zaneguje. Pisze tak. Jeśli brać pod uwagę tylko terezjańską definicję modlitwy i swobodę, jaką pozostawia ona duszom w serdecznej rozmowie z Bogiem, o którym dusze wiedzą, że je miłuje, tutaj rozpoznajemy, przynajmniej niektórzy z Państwa, myślę, rozpoznają tą terezjańską definicję modlitwy, czyli pogłębianie przyjaźni z Bogiem, serdeczna rozmowa sam na sam, często nawiązywana z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Tak więc, jeżeli by brać te elementy definicji Teresy, można by sądzić, że konkretne nauczanie dla początkujących jest niepotrzebne i że Teresa go wcale nie podaje. Możemy przy tym jeszcze zauważyć, że ta definicja świętej Teresy jest dość ogólna. Nie mówi, jak ma wyglądać ta rozmowa sam na sam z Bogiem, tylko wskazuje, że jest serdeczna, że odbywa się często i że Bóg jest tym, który nas kocha. Więc mowa tu jest o czymś, co jest zewnętrzne w stosunku do człowieka, a nie o sposobie, w jaki człowiek może się modlić. Jednak, i tu pisze Maria Eugeniusz właśnie negując poprzednie stwierdzenie, jednak uważna analiza Drogi Doskonałości i jednego rozdziału drugiego mieszkania w twierdzy wewnętrznej już nie pozostawia w tej kwestii żadnych wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że święta Teresa tam właśnie wykłada tę metodę modlitwy, z której zawsze korzystała i którą gorąco polecała. I tam omawia ją właśnie bardzo szczegółowo. I tu cytat z 29 rozdziału Drogi Doskonałości. Niech Pan raczy nauczyć tego sposobu modlitwy te spośród was, którego nie znają. Co do mnie, wyznaję, że nigdy nie wiedziałam, co to jest odmawiać modlitwy z zadowoleniem, dopóki Pan mnie tego nie nauczył. Z tego zaś przyzwyczajenia do wewnętrznego skupienia odniosłam najwięcej pożytku, dlatego tak wiele o tym piszę. I właśnie tym sposobem, który sprawdził się tak dobrze u świętej Teresy, jest właśnie modlitwa skupienia. Święta Teresa pragnie, abyśmy właśnie przejęli ten sposób modlitwy. Maria Eugeniusz dopowiada, że słowa świętej Teresy odnoszą się oczywiście do wewnętrznego skupienia, ale Teresa posługuje się nimi po to, by wskazać na znaczenie tego rodzaju modlitwy w życiu, modlitwy w ogóle. Jeszcze raz powtórzę fragment tego cytatu. Wyznaję, że nigdy nie wiedziałam, co to jest odmawiać modlitwy z zadowoleniem, dopóki Pan mnie tego nie nauczył. A więc można by wywnioskować z tego, że modlitwa skupienia prowadzi do zrozumienia, na czym polega każdy rodzaj modlitwy. Modlitwa ustna, czyli na przykład różaniec, nowenna, modlitwa liturgiczna, liturgia godzin, msza święta, medytowana lektura, czy wręcz właśnie medytacja. Więc dzięki tej modlitwie skupienia odnajdujemy sens każdej modlitwy. I następnie Maria Eugeniusz ukazuje nam właśnie, na czym konkretnie już polega ta modlitwa skupienia. Podaje sposób, w jaki modlić się, w jaki wejść w tą modlitwę. I to jest pierwsza część tego rozdziału, podrozdział nazwany Opis modlitwy skupienia, w którym Maria Eugeniusz zaczyna znów od cytatu ze świętej Teresy z Drogi Doskonałości w rozdziale 28. Nazywa się ten sposób modlitwą skupienia, dlatego że dusza skupia tu wszystkie swoje władze i wchodzi w siebie razem ze swoim Bogiem. Następnie święta Teresa przytacza bardziej szczegółowy opis modlitwy skupienia, który pochodzi dalej z tego samego 28 rozdziału Drogi Doskonałości. Można by rzec, że dusza, zrozumiawszy wreszcie, iż rzeczy tego świata są tylko igraszką, unosi się w najwłaściwszej chwili i odchodzi. Przypomina jeszcze kogoś, kto chroniąc się przed napaścią nieprzyjaciela, zamyka się w twierdzy. Zmysły wycofują się z rzeczy zewnętrznych i tak bardzo nimi pogardzają, że oczy ciała zamykają się same, by już nie patrzeć na stworzenia, a wzrok duszy pełniej się budzi. Dlatego ci, którzy idą tą drogą, modląc się, prawie zawsze mają oczy zamknięte. Jest to zresztą doskonały zwyczaj w wielu sytuacjach. Maria Eugeniusz zauważa przy tym, że nie chodzi tutaj, w tej modlitwie, o skupienie bierne, które jest spowodowane działaniem Boga, lecz o skupienie osiągnięte wysiłkiem woli. Gdyż to aktywne dążenie władz, które odrywają się od rzeczy zewnętrznych, żeby skierować się ku centrum duszy, to jest właśnie pierwszy etap modlitwy skupienia. To dążenie jednak samo w sobie nie wystarczy, by ta modlitwa zaistniała, ale jest ono dopiero tylko jej przygotowaniem. Przygotowaniem, które kieruje na obecność Boga w duszy. Inaczej mówiąc, żeby zaistniała modlitwa skupienia, to nie wystarczy samo dążenie władz do wnętrza duszy. Nasze władze mogą się w tym centrum duszy skupić tylko dlatego, że Bóg tam mieszka w sposób bardzo szczególny, że dusza jest właśnie, jak mówi święta Teresa, świątynią Trójcy Świętej. Dla niej jest to taka ulubiona świątynia i wielokrotnie wraca do tego obrazu, który też czasami nazywa zamkiem, twierdzą wewnętrzną. I znów w rozdziale 28 w Drodze Doskonałości możemy znaleźć te słowa. Zważcie na to, co mówi święty Augustyn. Szukał on Boga wszędzie wkoło siebie, aż wreszcie znalazł go w samym sobie. Czy mały to będzie, sądzicie, pożytek dla duszy roztargnionej, gdy zrozumie tę prawdę i przekona się, że na to, aby mogła rozmawiać ze swoim Ojcem Przedwiecznym i cieszyć się Jego obecnością, nie trzeba wzlatywać aż do nieba? Nie, ona nie musi podnosić głosu, by do Niego mówić. On bowiem jest tak blisko, że usłyszy, choćby mówić do Niego najciszej. Po cóż jej skrzydła by latała, szukając go? Wystarczy jej udać się na samotność i rozważać go jako obecnego we własnym wnętrzu. Jedynym celem skupienia jest więc poprowadzenie duszy do najbardziej wewnętrznej świątyni Pana. Jednak wejście przez milczenie do tej świątyni, która jest ożywiona tą Bożą obecnością, wcale jeszcze nie wystarczy. Trzeba tutaj nawiązać prawdziwy dialog z Bogiem. I w tym początkowym okresie, na początku właśnie drogi życia duchowego, modlitwa zasadniczo może być tylko aktywną rozmową z Bogiem. Jak pisze święta Teresa właśnie w Drodze Doskonałości, musimy skupić nasze zmysły zewnętrzne wewnątrz siebie i dać im zajęcie. I teraz jakie to może być zajęcie? Maria Eugeniusz powraca tu, bo wcześniej już Chce widzieć Boga, w pierwszej części była o tym mowa, powraca do tematu szukania towarzystwa Jezusa, posiłkując się doświadczeniem świętej Teresy zawartym w Drodze Doskonałości. Nie ma lepszego zajęcia niż szukanie towarzystwa Jezusa i rozmawianie z Nim. Jako Słowo jest On obecny w duszy razem z Ojcem i Duchem Świętym, zaś jako Słowo wcielone jest jedynym pośrednikiem i Słowem Boga, w które mamy wsłuchiwać się w ciszy. I znów cytat z Drogi Doskonałości w rozdziale 28. W tym skupieniu bowiem dusza, zostając sama z sobą, może łatwiej rozważać mękę Pańską i wyobrażać sobie Syna Bożego, ofiarować Go Ojcu Niebieskiemu i bez utrudzenia duszy szukać Go na górze Kalwarii, w ogrójcu i przy słupie biczowania. Możemy również, zwłaszcza w obecnym czasie liturgicznym, dodać, szukać Jezusa, kiedy wychodzi na spotkanie uczniów czy kobiet po swoim zmartwychwstaniu. I Teresa też to podkreśla w wielu miejscach. Natomiast w Księdze Życia pisze tak. Dobrze jest przez jakiś czas rozumem nad tym się zastanawiać. Czyli tutaj udział rozumu, ale potem uciszmy rozumowanie i trwajmy przy Zbawicielu. Jeśli możemy, zajmijmy się rozważaniem tego, że On na nas patrzy i że dotrzymujemy Mu towarzystwa. Mówmy do Niego, przedstawiajmy Mu nasze błagania, upokórzmy się, radujmy się razem z Nim i pamiętajmy, że nie zasługujemy na przestawanie w Jego obecności. Cytat z Księgi Życia w rozdziale 13. Jesteśmy tutaj przy najistotniejszej części modlitwy skupienia. Ważnym elementem w tym przytoczonym opisie świętej Teresy jest spojrzenie na Jezusa, nie tyle rozważanie rozumem, co trwanie przy Nim. Te słowa właśnie najważniejsze w tym cytacie: uciszmy nasze rozumowanie i trwajmy przy Zbawicielu. Zajmijmy się tym, że On na nas patrzy i że my dotrzymujemy Mu towarzystwa. I następnie święta Teresa zaleca, by korzystać z tej bliskości z Jezusem. To skupienie się władz duszy nie miało bowiem innego celu niż właśnie ułatwienie żywej bliskości z Panem Jezusem. I tu znowu cytat z Drogi Doskonałości w rozdziale 28. Rozmawiajcie z Nim jak z Ojcem, jak z bratem, jak z mistrzem, jak z oblubieńcem. Przyglądajcie Mu się raz od tej strony, raz od innej. On sam was nauczy, co macie robić, by Go zadowolić. Nie bądźcie już takimi prostaczkami, by o nic nie prosić. Właśnie ten moment w modlitwie skupienia, który jest taką żywą bliskością z Jezusem, serdeczną przyjaźnią, która się nawiązuje i która powinna być podtrzymywana takimi drobnymi aktami z naszej strony, jest właśnie taką istotą, można powiedzieć, tej modlitwy. I Maria Eugeniusz w tym rozdziale również przytacza dosyć znane słowa świętej Teresy, również z Drogi Doskonałości w rozdziale 26. Teraz taki dłuższy cytat. Popatrzcie, jak postępuje niewiasta, która chce żyć w harmonii ze swoim mężem. Jeśli mąż jest smutny, powinna okazywać smutek. Jeśli jest wesoły, powinna okazywać radość mimo smutku, w jakim się znajduje. Otóż taką właśnie postawę w całej prawdzie i bez cienia udawania przyjmuje nasz Pan względem nas. Czyni siebie poddanym i chce, byście były władczyniami. Podporządkowuje się waszym pragnieniom. Jesteście radosne? Patrzcie na zmartwychwstałego. Wystarczy sobie wyobrazić, jak chwalebnie wyszedł z grobu, a i napełnicie się radością. I rzeczywiście, jakaż jasność, jakież piękno, majestat, jakaż chwała i radowanie się Jego triumfem. Jesteście smutne i w strapieniu? Patrzcie na Pana w ogrójcu, jakże głębokie strapienie napełniło Jego duszę, skoro będąc uosobieniem cierpliwości, pokazuje swe cierpienie i się na nie nie uskarża. Albo patrzcie na Pana przez słupie biczowania, nasyconego boleścią, z ciałem poszarpanym biczami na strzępy, tak wielką miłością was miłuje. Albo zobaczcie go obarczonego krzyżem, pod którego ciężarem nie dana mu jest ani chwila wytchnienia. Zwróci on na was oczy pełne łez, jakże piękne i współczujące. Zapomni o swoich cierpieniach, by pocieszać wasze. Mówcie do niego: o Panie całego świata, prawdziwy oblubieńcze mojej duszy. Zauważmy, że te zachęty świętej Teresy dotyczą szczegółów relacji z Jezusem. Zaleca ona, a w ślad za nią właśnie też błogosławiony Maria Eugeniusz, by zwracać się do Niego całą swoją osobą, by w tę modlitwę włączyć również całe bogactwo naszych uczuć, w zależności od tego, co w danej chwili przeżywamy, smutek czy radość. Te różne stany emocjonalne mogą stać się, według słów świętej Teresy, doskonałym punktem wyjścia do podtrzymywania tej relacji z Jezusem. A błogosławiony Maria Eugeniusz tak kontynuuje: zażyłość z Jezusem wprowadza nas w Trójcę Świętą, gdyż Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem. Przez Niego jesteśmy synami Ojca, którego wraz z Nim możemy wzywać słowami: Ojcze nasz. Zjednoczeni z Ojcem i z Synem z pewnością znajdziemy Ducha Świętego, który od nich pochodzi. Jak podsumowuje święta Teresa, stańcie między tym Synem i tym Ojcem, a nieuchronnie znajdziecie tam i Ducha Świętego. Tak rozumiana modlitwa skupienia prowadzi do stopniowego życia w obecności Bożej, nie tylko w czasie przeznaczonym na modlitwę wewnętrzną, ale również w ciągu całego dnia. Taki zresztą jest ideał Karmelu, wyrażony w pierwotnej regule, która, mówiąc o modlitwie ustawicznej, zachęca, by bracia oddawali się w dzień i w nocy rozważaniu prawa Bożego i czuwaniu na modlitwie, chyba że czymś innym będą słusznie zajęci. Modlitwa skupienia, można powiedzieć, że prowadzi właśnie do takiego przebywania w Bożej obecności. Błogosławiony Maria Eugeniusz zwraca na to uwagę, odwołując się znowu do świętej Teresy. Zażyła bliskość z Bogiem, która istnieje w godzinach modlitwy ściśle rozumianej, ma trwać przez cały dzień. I tutaj święta Teresa mówi w Drodze Doskonałości w rozdziale 29: pośród swoich zajęć musimy choćby na chwilę wchodzić w siebie, pamiętając tylko o tym, który dotrzymuje nam towarzystwa. Taka praktyka jest ogromnie pożyteczna. W swoim nauczaniu o modlitwie święta Teresa rzadko rozgranicza czas szczególnie poświęcony modlitwie od reszty dnia. Stałej i wciąż działającej w nas obecności Boga ma właśnie odpowiadać możliwie najbardziej częste poszukiwanie tej bliskości z Nim z naszej strony. Modlitwa skupienia ma obejmować stopniowo całe nasze życie. Oczywiście należy bardzo starannie unikać takiego wytężenia umysłu, które by wyczerpywało nasze siły i było jałowe. Ale na nasze niepozorne, lecz wytrwałe wysiłki Bóg odpowie swoją łaską, gdyż On sam się objawia temu, który Go szuka. Wszak powiedział: jeśli kto mnie miłuje, przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Święta Teresa wyjaśnia to w ten sposób, odwołując się do swojego doświadczenia, i tu cytat z Drogi Doskonałości w rozdziale 29. Wreszcie zobaczy, że może, jeśli chce, nie odłączać się nigdy od tak dobrego towarzystwa i będzie gorzko żałował całego czasu, na jaki pozostawił samego Ojca, którego pomoc jest mu niezbędna. Taka właśnie jest modlitwa skupienia, podsumowuje tu Maria Eugeniusz. Nie jest to jakieś przejściowe ćwiczenie, ale jest to dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Jest to prawdą zarówno u początków, czyli na początku drogi życia duchowego, ale taka modlitwa zmierza prosto do zjednoczenia z Bogiem, który, jak wiemy, jest celem życia chrześcijańskiego. I teraz w trzeciej części, już krótko, chciałabym podkreślić, że Jeżeli chodzi o nauczanie błogosławionego Marii Eugeniusza w kwestii tej modlitwy wewnętrznej, to on bardzo mocno podkreślał rolę cnoty wiary, czyli właśnie aktu wiary dokonującego się podczas modlitwy, bo ta modlitwa skupienia, ona jest w pewnym sensie takimi następującymi po sobie aktami wiary. Ten temat w jego nauczaniu zajmuje bardzo wiele miejsca, gdyż ta cnota wiary jest zaszczepiona na ludzkim umyśle i jako cnota teologalna jest tej samej natury co Bóg, więc pozwala z Nim nawiązać te relacje i trwać w tej relacji. I pod koniec trzeciej części w tej książce Chcę widzieć Boga autor dokonuje takiego podsumowania nauczania o cnocie wiary. I teraz tak krótko jeszcze przedstawię to podsumowanie. Po pierwsze, skoro wiara dochodzi do Boga, a Bóg jest podobny do trawiącego ognia i stale pozostaje w działaniu, by dawać swoją miłość, to każdy akt żywej wiary, czyli taki akt, któremu towarzyszy miłość, łączy nas z Bogiem i umieszcza nas pod bezpośrednim wpływem Jego światła, a więc zapewnia duszy wzrost łaski. Niezależnie więc od tego, jakie okoliczności będą towarzyszyć temu aktowi wiary, czy to oschłość, czy entuzjazm, czy radość, czy cierpienie, to ten akt wiary dotyka Boga. I nawet jeżeli we swoich władzach nie doświadczam niczego z tej relacji, to wiem, że ona zaistniała i że była skuteczna. Po drugie, ponieważ wiara jest jedynym odpowiednim i współmiernym środkiem, by dojść do Boga, to jest nauczanie świętego Jana od Krzyża, to wszelkie dążenie do zjednoczenia z Bogiem musi uciekać się do jej pośrednictwa i do jej aktywności. Tylko wiara jako nadprzyrodzona cnota może nas doprowadzić właśnie do Boga. Modlitwa rozpatrywana właśnie w tej cząstce działania, jaką wnosi w nią człowiek, nie jest zatem niczym innym niż miłującą wiarą, która szuka Boga i może być uznana za następujący po sobie akty wiary. To jest inna definicja modlitwy, którą też Maria Eugeniusz podaje. W konsekwencji, jeśli w oschłości i w niemocy dusza wiernie czyni akty wiary i miłości, może sądzić, że odprawia dobrą modlitwę, nawet jeśli nie doświadcza jej skutków. Po trzecie, dotykając Boga przez wiarę, modlitwa czerpie własną doskonałość z jakości cnoty wiary. Maria Eugeniusz tutaj bardzo długo wyjaśnia w tej książce, że w rozwoju życia modlitwy odnajdujemy dwa etapy, które obejmują wzrost i rozwój cnoty wiary. Pierwszy etap, czyli modlitwa czynna, odpowiada wierze, która czerpie ze światła rozumu. Drugi etap, czyli modlitwa bierna, karmi się żywą wiarą, która jest doskonalona przez dary Ducha Świętego. Wiara czynna albo pojęciowa nawiązuje relacje z Bogiem, ale powraca do posługiwania się władzami, by znaleźć tam swoje światło i swój pokarm. Odpowiadająca jej modlitwa będzie prawdziwą rozmową z Bogiem, ale będzie wspierana przez aktywność wyobraźni, umysłu, woli. Aktywność władz jest tam dominująca i stąd jej nazwa modlitwy czynnej, do której właśnie należy czytanie, medytacja, rozmyślanie oraz modlitwa skupienia, o której tu była mowa. Natomiast wiara żywa lub doskonała otrzymuje swoje światło od samego Boga poprzez dary Ducha Świętego. I w tych formach modlitwy, jakie ożywia ta wiara żywa, dusza jest przyciągana ku Bogu poprzez postrzeganie dawane jej przez dary i zostaje jakby uniesiona ponad swoje naturalne działania, a przynajmniej stale dąży ku tej rzeczywistości, Bożej rzeczywistości, która się jej objawia, choć w sposób niejasny. I ten rodzaj modlitwy jest nazywany modlitwą kontemplacyjną, w której dominuje aktywność Boga. Według świętej Teresy od Jezusa ten rodzaj modlitwy charakteryzuje mieszkania bardziej wewnętrzne, od 4 do 7. Kolejne takie ważne stwierdzenie to święty Jan od Krzyża, który daje znaki, które pozwalają rozróżnić te dwa etapy życia modlitwy, znaki, które są ważne, ze względu na to, że każdy z tych etapów narzuca nam duszy inne postępowanie. W czynnej modlitwie, ponieważ wiara znajduje swój pokarm w aktywności umysłu, wyobraźni, woli, dusza ma obowiązek zgłębiać prawdę objawioną, przygotować modlitwę, uaktywnić władzę podczas modlitwy w tej mierze, w jakiej ta aktywność jest konieczna dla podtrzymywania rozmowy z Bogiem. W drugim etapie, w modlitwie kontemplacyjnej, ponieważ wiara znajduje pokarm w samym Bogu, to obowiązkiem duszy jest uspokoić aktywność władz naturalnych i podtrzymywać przyciągające działanie Boga poprzez bardzo proste akty wiary, nadziei i miłości. I możemy teraz sobie zadać takie pytanie, które również stawia Maria Eugeniusz w tym miejscu. Czy pragnienie szybszej i głębszej przemiany duchowej, pragnienie świętości można powiedzieć, nie upoważnia nas do podjęcia wysiłku, by wznieść się o własnych siłach do owych biernych, jakże owocnych modlitw? Wydawałoby się bowiem, że wystarczy podtrzymać aktywność władz, czyli umysłu woli, powstrzymać aktywność władz, czyli umysłu woli wyobraźni po akcie wiary, by udaremnić powrót do tych aktywności naturalnych i w ten sposób utrzymać duszę w ciemnej rzeczywistości, do której właśnie doszła. Święta Teresa od Jezusa dość długo omawia tę próbę i stwierdza, że wynika ona z pełnej pychy zarozumiałości i że jest daremna. A to dlatego, że kontemplacja nadprzyrodzona jest darmowym darem Bożego miłosierdzia. Bóg daje ją kiedy chce i jak chce, nie zważając ani na czas, ani na wyświadczone mu przysługi, ale bardzo często Pan i po 20 latach nie udzieli takiego stopnia kontemplacji, jakim obdarzy innych po jednym roku. To cytat z Księgi Życia w rozdziale 34. Natomiast w twierdzy w czwartym mieszkaniu święta pisze tak: co do mnie, nie mieści mi się w głowie, by ludzkie starania i sposoby cokolwiek wskurały w sprawach, w których Jego Majestat, jak mi się zdaje, zakreślił granice, które zastrzegł dla siebie i które tylko On może przekraczać. Maria Eugeniusz komentuje to, mówiąc, że pokora jedynie może ubiegać się o przyciąganie darów Bożego miłosierdzia, gdyż Bóg sprzeciwia się pysznym, a daje swoją łaskę pokornym. A więc, aby osiągnąć kontemplację, pokorna postawa okaże się bardziej pożyteczna od najgwałtowniejszych wysiłków. W praktyce bowiem właśnie ta postawa pokory jest tą postawą, która przyciąga miłosierdzie Boga. I tutaj odwołanie Marii Eugeniusza do cytatu z Ewangelii według świętego Łukasza: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, lecz idź i usiądź na ostatnim. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Maria Eugeniusz komentuje to w ten sposób: ewangeliczna przypowieść dosłownie odnosi się do modlitwy. Aby zasłużyć na wyniesienie do kontemplacji, trzeba pokornie zająć ostatnie miejsce wśród ludzi duchowych, wśród ludzi modlitwy. Na tym ostatnim miejscu warto, pragnąc wnioślejszych i szybszych sposobów osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem, wystrzegając się jednak jakiegokolwiek podszytego pychą wysiłku, by samemu je sobie zapewnić. A więc od medytacji przeszliśmy do nauczania o kontemplacji, którą Maria Eugeniusz rozumie za świętą Teresą, świętym Janem od Krzyża, jako modlitwę, w której bardziej działa Bóg niż człowiek. I jak już wspomniałam, nauczanie tych mistrzów Karmelu w tym względzie jest jasne. Tak rozumianej kontemplacji nie można osiągnąć własnym wysiłkiem, bo jest ona darem Bożego miłosierdzia, do którego możemy się jedynie przysposobić. Pod koniec rozdziału o darach Ducha Świętego, Chcę widzieć Boga, to jest w trzeciej części, Maria Eugeniusz podaje trzy takie dyspozycje albo trzy postawy, które powinien w sobie kształtować człowiek, chcący przygotować się do otrzymania od Boga daru kontemplacji. Jeden z nich już został wymieniony powyżej, jest nim pokora. A dwa pozostałe, o których mówi Maria Eugeniusz, to dar z siebie oraz cisza, rozumiana jako milczenie, milczenie zewnętrzne i wewnętrzne, a więc zapewnienie przynajmniej od czasu do czasu takich warunków, aby dać Bogu możliwość bardziej intensywnego działania. Na przykład w trakcie rekolekcji, w jakimś wyciszeniu, ale także w regularności życia. Te trzy warunki są według Marii Eugeniusza właśnie takim przygotowaniem, ale jedynie przygotowaniem, ważnym, ale właśnie nie takim najważniejszym, żeby sobie zapewnić kontemplację, ale żeby przyciągnąć pokornie Boże działanie. I na koniec właśnie chciałabym jeszcze dodać, że dla Marii Eugeniusza kontemplacja, modlitwa ściśle łączy się z działaniem, tak jak dla świętej Teresy. Nie jest ona oddzielna od działania, ale w swoim nauczaniu nieustannie przekonywał, że te dwie rzeczywistości są w gruncie rzeczy ze sobą bardzo ściśle związane i że nie należy ich sobie przeciwstawiać.